czwarta. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Godzinę temu zmieniliśmy czas, przesunęliśmy zegary godzinę do przodu. Mamy teraz, jak słyszeliście, chwilę po czwartej i czas letni. Lekarze jednak krytykują takie zmiany. Ich zdaniem bardzo źle wpływają na nasze zdrowie. Ostatnio rzeczniczka Komisji Europejskiej zaapelowała do polskiej prezydencji o wznowienie dyskusji, czy takie zmiany są w ogóle potrzebne. Jak mówi lekarka Małgorzata Kwiatkowska, wielu pacjentów skutki odczuwa miesiącami.
Mają nieprzespane noce, mają większe duszności, większy taki stres, poddenerwowanie. Uważam, że to jest dla organizmu bardzo duży szok. Musimy odespać, musimy więcej kawy, więcej ruchu. Nie wiem, jakie są metody, każdy ma swoją, ale na pewno jest to znaczące dla zdrowia naszego organizmu.
Osoby chore przewlekle powinny pamiętać o lekach zarówno przed, jak i po zmianie czasu. Warto też dużo spacerować. Teraz o naszych skoczkach narciarskich. W ten weekend jest zamknięcie sezonu. Skoki, a właściwie loty narciarskie w Słoweńskiej Planicy. I można powiedzieć, że szkoda, że to koniec, bo Polacy skaczą coraz lepiej. Drużynowy konkurs nasi skoczkowie zakończyli tuż za podium.
Przede wszystkim bardzo fajnie Piotrek zaczął takim fajnym skokiem, który podbudował całą drużynę. Dał dużo pewności, myślę, wszystkim i myślę, że pokazaliśmy się jako drużyna dzisiaj fajnie, walcząca przede wszystkim i to było najważniejsze.
Mówił Paweł Wąsek dla skijumping.pl. Dzisiaj finał sezonu o 9.30, konkurs indywidualny. Wąż w bloku w Dusznikach Zdroju na Dolnym Śląsku. Przez kilka godzin poszukiwała go straż pożarna. Informacje o tej nietypowej akcji dostali od naszego słuchacza, pana Marka, który zadzwonił na czerwony telefon Radia Z.
W moim pionie pojawił się w mieszkaniu piętro niżej wąż. Przyjechały dwie jednostki straży pożarnej, no i jest poszukiwanie tego węża po całym bloku w każdym pionie.
Wąż prawdopodobnie zaskroniec, czyli niejadowity, nie został jednak odnaleziony. Na wszelki wypadek strażacy zabezpieczyli pion tak, by nie dostał się do mieszkań. Macie wiadomość dla innych słuchaczy? Dzwońcie na nasz numer czynny non-stop.
Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
Śledczy przesłuchali 14-letnią ofiarę napaści seksualnej we Wrocławiu. Zeznania złożyła w obecności psychologa. Jak wiecie z Radia Z, zatrzymany jest już prawdopodobny napastnik. To 30-latek karany za podobne przestępstwo. On będzie przesłuchany dzisiaj. Na razie nie usłyszał zarzutów. Do napaści doszło w czwartek rano na wrocławskim Rakowcu. Coraz więcej bocianów zimuje w Europie i w Polsce. Przyczyną jest nie tylko zmiana klimatu, ale też sam człowiek, który je dokarmia, mówi Radiu Z ornitolog z lubelskiego UMCS-u Marcin Polak.
To dotyczy zarówno właśnie wysypisk w Polsce, jak i właśnie w Bułgarii na trasach migracji, czy na przykład w Egipcie, koło znanego kurortu Sharm el-Sheikh w Egipcie. Jest takie wysypisko duże, gdzie właśnie te wszystkie odpadki z tych kurortów trafiają. No i okazuje się, że tam polskie bociany masowo zatrzymują się. Także one właściwie lecą teraz od wysypiska do wysypiska.
Jak dodaje ekspert, przez to wiele bocianów choruje, a nawet umiera. W swojej służbie dla Polski przepłynął ponad 25 tysięcy mil morskich. Teraz jest na zasłużonej emeryturze. Jest jako obiekt muzealny. Można już zwiedzać okręt podwodny ORP Sokół. Jednostka została umieszczona na bulwarze nadmorskim w Gdyni przed gmachem Muzeum Marynarki Wojennej. Jego dyrektor Tomasz Miegoń zapewnia, że Sokół na potrzeby ekspozycji przeszedł jedynie kilka modyfikacji.
Został usunięty jeden z dwóch silników spalinowych po to, żebyśmy mogli przedłużyć ścieżkę zwiedzania do maszynowni. Wycięte zostały dwa włazy, wejściowy i wyjściowy. Został okręt pomalowany kilkoma warstwami farby.
Sokoła zwiedzać może naraz 10 osób. Grupy wpuszczane są co pół godziny. Bilety można dostać w kasie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 16 najbardziej podziwianych portretów Stanisława Wyspiańskiego można oglądać w National Portrait Gallery w Londynie. To pierwszy raz, gdy Wielka Brytania ma kontakt z dziełami Wyspiańskiego. Z kuratorką wystawy Alison Smith rozmawiała korespondentka Radia Z Anna Rączkowska.
Do you think the British public will love Wyspiański?
Czy myślisz, że Brytyjczycy pokochają Wyspiańskiego? Myślę, że Brytyjczycy będą postrzegać jego pracę jako objawienie. Ludzie w tym kraju nie znają Wyspiańskiego, niektórzy znają, którzy widzieli jego monumentalne dzieła w Krakowie. Więc możliwość zobaczenia ich razem jako grupy będzie, myślę, prawdziwym objawieniem. Zachęcam ludzi, Polaków, Brytyjczyków, ludzi z całego świata, aby przyszli i zobaczyli wystawę, bo nie będzie trwała długo. Zamykamy ją 13 lipca. Wystawa Wyspiańskiego to część obchodów Roku Kultury Polskiej w Wielkiej Brytanii. Wstęp na nią jest za darmo. Pryszczyca jest już w Austrii. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa zaostrza przepisy. Do tej pory kilka ognisk tej niebezpiecznej choroby zwierząt było w Słowacji i na Węgrzech. Teraz jedno z ognisk pojawiło się także w Austrii. Co to oznacza dla Polski? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
No, oznacza to zupełny zakaz sprowadzania także z Węgier i części Austrii, m.in. mięsa i mleka, ale także pasz i obornika. Oprócz tego na granicy ze Słowacją cały czas trwają ścisłe kontrole służb, mówi mi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
My się bardzo obawiamy, dlatego podejmujemy wszelkie kroki zgodnie z prawem, żeby nie dopuścić, żeby ta choroba zakaźna zwierząt przyszła na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Ograniczenia i zakazy będą obowiązywały do odwołania. Mateusz Kasiak, Radio Z.
Pryszczyca jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt. Wirus jest przenoszony w ślinie, moczu, kale i w mleku. Poradnik dla każdego na czas wojny i więcej dobrze oznaczonych schronów to tylko część rządowych planów związanych z programem ochrony ludności. Zawiera on także przygotowanie planów masowych ewakuacji, wyliczał w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
I przystępujemy w tym roku do nowego spojrzenia na ewakuację mieszkańców na czas wojny, bo to będzie pierwszy element w dużych miastach, który trzeba będzie zastosować. Albo z miejsc szczególnego ryzyka i do końca bieżącego roku te plany muszą być przyjęte i nawet i przećwiczone w niektórych miejscach.
Leśniakiewicz zapowiedział również, że najpewniej w trzecim kwartale tego roku pierwsze egzemplarze poradnika kryzysowego będą rozsyłane do domów. Już teraz jego wstępna wersja jest do przeczytania i pobrania na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wkrótce gotowa ma być także aplikacja na telefon komórkowy. A to największe tego typu skażenie na świecie. Tak czeski rząd uzasadnia wprowadzenie stanu zagrożenia w kraju ołomunieckim. Jest to konsekwencja katastrofy kolejowej sprzed miesiąca. Do gleby i wód podziemnych z cystern dostało się wtedy ponad 300 ton benzenu. Co ten stan zagrożenia oznacza i dlaczego wprowadzono go dopiero teraz? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
Podczas obowiązywania stanu zagrożenia poluzowane są procedury. Dzięki temu łatwiej zbudować na przykład zaporę utrudniającą dostanie się benzenu do rzeki Beczwy. Wojewoda wprowadził go dopiero w piątek, bo czekał na gwarancję rządowych pieniędzy, które pójdą na pokrycie strat. Benzen może w kraju ołomunieckim doprowadzić do masowego śnięcia ryb i skażenia gruntów rolnych. Na uporanie się z problemem czeskie władze dają sobie miesiąc.
Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tego wypadku.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
Niepełnosprawny Mikołaj Rotnicki odsiaduje wyrok więzienia za poważne przestępstwo. Wykorzystanie seksualne 13-latka. Miał nakłonić go do nagrania filmów pornograficznych. Nie ma na to dowodów oprócz zeznań nastolatka, które ten dwukrotnie zmienił. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a to jest podcast Materiał Dowodowy. Mikołaj Rotnicki został skazany prawomocnie po ponownym procesie. W pierwszym sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący, uzasadniając to wieloma błędami na etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego. Sąd rejonowy w Toruniu ponownie przeprowadził postępowanie karne, ale i tym razem nie ustalił kluczowych faktów w tej sprawie. Za to ponownie wydał wyrok skazujący. Wystarczyły zeznania 13-latka. Jak to możliwe? Zapraszam do wysłuchania reportażu.
Na podstawie zeznań jednej osoby sąd potrafi skazać człowieka.
W aktach nie mamy cienia śladu namawiania.
Kiedy sąd nie ma dowodów, to uniewinnia.
No jak można takie zaniedbanie na początku zrobić i człowieka oskarżyć?
My nie mamy jak się bronić.
Mam nadzieję, że za swojego życia jeszcze go zobaczy na wolności.
Mikołaj Rotnicki jest osobą niepełnosprawną. Cierpi na chorobę Stargarta, która znacznie upośledza widzenie. Mężczyzna przez kilka lat sponsorował młodych zawodników MMA. Wspierał ich, bo z powodu niepełnosprawności sam nie mógł walczyć na ringu. Mikołaj Rotnicki zachorował, gdy miał 5 lat. O jego chorobie opowiada matka, Julia Rotnicka.
Jak miał 5 lat, po mojej nieobecności długiej, to zauważyłam, że coś, to oczko źle funkcjonuje i okulistka stwierdziła, że jest osłabiony, chyba dostał okularki od razu, ale pogłębiło się to, jak zaczął chodzić do szkoły. Nauczycielka wychowawczyni zauważyła, że on niewyraźnie pisze.
Rodzice jeździli z dzieckiem na badania do różnych szpitali. W końcu Mikołaj trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam usłyszał diagnozę. Degeneracja siatkówki. Po ukończeniu 16 roku życia przypisano mu pierwszą grupę inwalidzką. Mimo to skończył podstawówkę, liceum, poszedł na studia.
Korzystał z pomocy sprzętu, który dla osób niewidomych i niedowidzących jest stworzony. Jak do szkoły średniej chodzi, to ja musiałam przepisywać te jego prace, które tam na brudno coś robiliśmy. Przepisywałam, żeby nauczyciele mogli to odczytać. Był zdany raczej na nas, głównie na moją pomoc. Ja dlatego przerwałam nawet pracę, jak przeszedł do maturalnej klasy. Bałam się, że będzie dużo tych powtórek, bo pamiętam swoją maturę i że będzie dużo tych powtórek, że nie dam rady i poszłam nawet na taki wcześniejszą emeryturę dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci. Dla mnie najgorsze było to, jak kiedyś odkryłam, że on idąc na wprost mnie, jest 1,5 metra, 2 ode mnie, widzi moją sylwetkę, ale nie widzi, że to idzie matka na wprost niego. Ja pamiętam, że tak mnie serce wtedy zabolało.
Rotnicki zaczął współpracować z różnymi organizacjami i fundacjami. Głównie zajmował się tematyką dostępności usług dla niepełnosprawnych. Pracował jako specjalista do spraw technologii, wspierając osoby z niepełnosprawnością wzroku. Mówi Beata Wiśniewska, wieloletnia przyjaciółka Rotnickiego.
Mikołaj jest świetnym dostępnościowcem, tak to się u nas nazywa. Po prostu zna się na tych przepisach, na ustawach, na prawie. I oprócz tego, że audytuje różne instytucje, strony internetowe, aplikacje, to no, ma olbrzymią wiedzę i stara się też wypunktować te rzeczy, które są jeszcze niedoskonałe, które są źle wprowadzone i podpowiedzieć, jak to zrobić dobrze.
Mikołaj Rotnicki od lat pasjonuje się też sportami walki. W 2011 roku skontaktował się z jednym z klubów sportowych z Małopolski. W ramach współpracy Rotnicki prowadził profil społecznościowy klubu. Sam też założył fanpage na Facebooku o nazwie Mike, mecenat sportów walki. Istniejący do dziś, ale już nieaktualizowany, zrzeszał osoby trenujące sporty walki. Rotnicki starał się pomagać zawodnikom, którzy potrzebowali na przykład sprzętu do treningu. Chcieliśmy spotkać się z mężczyzną, ale zakład karny nie wyraził zgody. Kilkukrotnie rozmawialiśmy z nim telefonicznie. Rozmowy mogły trwać nie więcej niż 7-8 minut.
To też nie jest oczywiście tak, że miałem, że tak powiem, każdej osobie mogłem, że tak powiem, w jakiś sposób pomóc. Natomiast jak poznawałem, powiedzmy, gdzieś tam historię danej osoby, no to ewentualnie się zdecydowałem na jakąś pomoc. Oczywiście ona była tam różnie okazjonalna. Czasami to był jakiś tam zakup sprzętu. Jeżeli to już był, powiedzmy, jakiś tam zawodnik, który jakiś tam czas już dłużej trenuje, to też czasami była taka dłuższa współpraca. No i tak to mniej więcej, tak to się zaczęło, można powiedzieć. Nie?
Na profilu Mike Mecenat Sportów Walki znajduje się wiele zdjęć i filmów z zawodów sportowych również odbywających się poza Polską, na przykład w Tajlandii. Zawodnicy występowali z logo fanpage'a na spodenkach. Mieli je też narysowane na ciałach. To była forma gratyfikacji dla Rotnickiego za pomoc i wsparcie w karierze sportowej. Super gość, bardzo mi pomógł. Dzięki serdeczne. Napisał jeden z zawodników na profilu założonym przez Rotnickiego. Zanim mężczyzna zdecydował się pomóc młodemu zawodnikowi, konsultował formę wsparcia z jego rodzicami. Zdarzały się sytuacje, że chłopcy po jakimś czasie przestawali trenować i sprzedawali sprzęt na Allegro. Rotnicki tłumaczy, że postanowił się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami.
Troszeczkę musiałem się trochę weryfikacyjnie zawsze zabezpieczyć przed tym, nie? No i stąd się wziął, że tak powiem, ten po części taki pomysł, że niektóre osoby mi po prostu raz na jakiś czas podsyłały jakieś tam, powiedzmy, nagranie z szkoły. Ja też właśnie też sobie na moją niepełnosprawność wzroku, no to też miałem taką ograniczoną możliwość, żeby w ogóle sprawdzić, co to jest tam przesyłane jako takie, nie? Natomiast no, był to jeden ze sposobów weryfikacji, że ktoś w ogóle, wiadomo, trenuje.
Do Rotnickiego odzywali się młodzi zawodnicy, którzy potrzebowali wsparcia finansowego. Mężczyzna nawiązał dłuższą współpracę z Sebastianem, zawodnikiem jednego z toruńskich klubów.
Za jego sprawą się zeszło nawiązanie tutaj współpracy. Ja tego na rok wtedy tam gdzieś wspierałem i on wspomniał o tym, że również ma innych kolegów z klubu, którzy też by chcieli być jakoś wspierani, tak? No i moje nic nie wskazywało na to, żeby się, że tak powiem, tak to mogło zakończyć.
Sebastian tworzył wraz z czterema innymi chłopakami z klubu zgraną paczkę. Jednym z nich był Dominik. Rotnicki postanowił wspierać go tak samo jak pozostałych zawodników. Kupował sprzęt sportowy czy przekazywał pieniądze na jego zakup. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego czy materialnego było udowodnienie w postaci filmu, że trenują. W marcu 2016 roku Rotnicki dostał wezwanie do stawiennictwa się na jednym z toruńskich komisariatów. Wówczas nie miał pojęcia, o co chodzi. Poprosił matkę o przeczytanie pisma. Z treści wynikało, że jest podejrzany o elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich. Julia Rotnicka pamięta ten moment do dziś.
I się popłakał i to, no wie pan, jest wrażliwym człowiekiem.
Okazało się, że rodzice jednego z chłopców zawiadomili policję. Zaniepokoiło ich, że dzieci otrzymywały pieniądze od mężczyzny, jak twierdzili, za nic. W podobnej sytuacji mieli być też jego koledzy z toruńskiego klubu MMA. Sprawa wydawała się prosta do wyjaśnienia, bo przesłuchiwani chłopcy zgodnie twierdzili, że Rotnicki wspierał ich finansowo ze względów sportowych. Wiedzieli też o tym sami rodzice. Wszystko zmieniło się po tym, jak policja zabezpieczyła na telefonie Dominika, jednego z zawodników MMA, którego wspierał Rotnicki, film, na którym chłopak wykonywał pajacyki. To popularne ćwiczenie rozgrzewające przed treningiem. Zaskakujące było jednak to, że 13-letni chłopak ćwiczył nago. Po ujawnieniu filmu na telefonie Dominik zmienił swoje zeznania. Od tego momentu utrzymywał, że Rotnicki nakłonił go do nagrania i przesłania filmu pornograficznego. Prokurator uwierzył 13-latkowi, mimo że ten zmieniał swoje zeznania. Nie miały one też odzwierciedlenia w materiale dowodowym. Rotnicki został oskarżony o seksualne wykorzystanie nastolatka. We wrześniu 2018 roku mężczyzna został nieprawomocnie skazany na karę 2 lat więzienia. Sąd apelacyjny uchylił jednak wyrok skazujący, uzasadniając to wieloma błędami na etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego. Sąd rejonowy w Toruniu ponownie przeprowadził postępowanie karne, ale i tym razem wydał wyrok skazujący. Sąd okręgowy w Toruniu, rozpatrując apelację od tego wyroku, przyznał rację obrońcy oskarżonego, że materiał dowodowy nie daje odpowiedzi na wiele pytań. Mimo to podtrzymał wyrok skazujący. Tak uzasadnił swoją decyzję. Sąd Meriti nie dokonał ustaleń w tym zakresie, dostrzegając, że pośród zebranych dowodów brak było materiałów pozwalających na wyjaśnienie wyżej wymienionych kwestii. Okoliczność ta nie uzasadniała jednak bynajmniej podważenia zaskarżonego rozstrzygnięcia. Rotnicki usłyszał prawomocny wyrok i trafił do zakładu karnego. Przebywa w nim do dziś.
Na podstawie zeznań jednej osoby,
komentuje dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Zeznań pokrzywdzonego, bez wsparcia tych zeznań jakimiś innymi dowodami, sąd potrafi skazać człowieka.
Okoliczności skazania mężczyzny zainteresowały fundację, która od lat przygląda się pracy polskich sądów. Fundacja stworzyła program Niewinność, kierowany do osób, które czują się niesłusznie oskarżone lub skazane.
I oczywiście my to weryfikujemy, no i po weryfikacji danych, akt i tego, co dostaliśmy od pani obrończyni pana Mikołaja, no doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście w tej sprawie nie ma żadnych przekonujących dowodów jego popełnienia przez niego czynu zabronionego, zwłaszcza, że ten czyn zabroniony jest no, o takiej, powiedziałbym, społecznie źle odbierany bardzo i obawialiśmy się tutaj również, jak się okazuje słusznie, no, jakiegoś takiego nacisku moralnego na sąd, że on będzie chciał w takiej sprawie po prostu skazać człowieka.
Jedynym dowodem rzeczowym w tej sprawie był wspomniany film z udziałem obnażonego chłopaka. O nagraniu rozmawiamy z obrońcą Mikołaja Rotnickiego, mecenasem Waldemarem Zapadką.
Sąd jakby nie ujawniał na rozprawie, nikt go nie oglądaliśmy, ale zakładam, że sąd sprawdził, co jest na filmie.
Filmu nie ujawniono na żadnym z urządzeń Mikołaja Rotnickiego. Nawet go nie szukano. Mężczyzna zaprzeczał, aby prosił o wykonanie nagrania i przesłanie mu go. Jedynymi filmami, jakie do niego trafiły, były te dokumentujące treningi młodych zawodników. Nie miały one charakteru seksualnego. Podczas pierwszego przesłuchania Dominik nie przyznał się do istnienia filmu pornograficznego. Nie wspominał też, żeby Rotnicki prosił go o nagranie inne niż te o charakterze sportowym. Zaprzeczał, by mężczyzna miał wobec niego seksualne zamiary. Dopiero po ujawnieniu filmu, na którym się obnaża, chłopak zmienił zeznania. Na drugim przesłuchaniu stwierdził, że nagrał go dla Rotnickiego za pieniądze. Na początku nie chciał się zgodzić, ale w końcu miał ulec mężczyźnie. Film miał wysłać mu za pomocą aplikacji Dropbox. Faktycznie nagranie znajdowało się w folderze wskazującym na użycie tego programu. Biegły informatyk nie był w stanie określić, kiedy nagranie powstało. Jedyna data, jaka widniała w danych pliku, to 5 lipca 2015 roku. Prawdopodobnie jest to data udostępnienia lub pobrania wideo, ale tego biegły też nie potrafił określić. Sąd uznał jednak, że nagranie powstało 5 lipca 2015 roku. Uzasadnienie jest kuriozalne. Informatyk stwierdził wprawdzie, że mogła to być nie tylko data powstania, ale data umieszczenia wyżej wymienionego pliku w folderze. Jednakże ze słów pokrzywdzonego wynikało, że ów filmik właśnie wówczas został przez niego nagrany i brak było podstaw, by jego twierdzenia podważyć. Czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu. Niezależnie od przyjętej wersji, nie było śladu, który świadczyłby o tym, że nagranie trafiło do Mikołaja Rotnickiego. Sąd uznał, że tak jednak było, opierając się wyłącznie na nowych zeznaniach chłopaka. Jak się okazało, prokuratura nie sprawdziła ani telefonu, ani komputera Mikołaja Rotnickiego. Gdyby założyć wersję, że Rotnicki namówił chłopca do nagrania filmów pornograficznych, a ten mu je wysłał, to śledczy mieliby niezbite dowody przestępstwa. Natomiast gdyby przeszukanie i zbadanie urządzeń mężczyzny zakończyło się brakiem odnalezienia jakichkolwiek śladów przestępstwa, byłby to dowód niewinności Rotnickiego. Beata, przyjaciółka Mikołaja.
No jak można takie zaniedbanie na początku zrobić i człowieka oskarżyć tylko jego słowo przeciwko słowu osoby, no niby poszkodowanej, która tak naprawdę zmienia zeznania co jakiś czas.
Jak to możliwe, że przy obecnych możliwościach technicznych prokuratura ani sąd nie są w stanie ustalić, czy film został przesłany do oskarżonego i odebrany przez niego? Według sądu Mikołaj Rotnicki miał nakłonić chłopca do nagrania filmu, kontaktując się z nim przez Facebooka. Dlaczego nie ma po tym śladu na profilu chłopca? Pytamy o to mecenasa Waldemara Zapadkę.
Być może tego nie ustalono ze względu na ograniczenia jakby czysto techniczne, ponieważ biegły był powołany. I niczego nie ustalił. Jeżeli niczego nie ustalił, bo też proszę pamiętać, no, dla mnie jako dla obrońcy jakby nieustalenie, tak, jest bardzo ważnym elementem. Jeżeli nie ustalono, to znaczy, że klient jest niewinny, no bo nie ma dowodu winy.
Dominik był przesłuchiwany po raz trzeci podczas powtórnego procesu. Było to jedno z zaleceń sądu apelacyjnego, który uchylił wyrok pierwszej instancji. Zeznając po 5 latach od zdarzenia, stwierdził, że filmów, na których występował nago, było więcej. Miał na nich wykonywać pajacyki, nacierać się oliwką czy walczyć z własnym cieniem. Na jednym z nich miał się nawet onanizować. Wszystkie nagrania miały powstać na prośbę Rotnickiego i do niego trafić. Rozmowa o tym miała mieć miejsce przez internet. Matka chłopaka zeznała jednak, że kontrolowała konto syna na Facebooku i nic nie wzbudziło jej podejrzeń. Mecenas Waldemar Zapadka.
W aktach nie mamy cienia śladu namawiania. Nie dowodu. My nie mamy cienia śladu. My nie mamy żadnej komunikacji. Nie mówię o treści komunikacji, tylko mówię o fakcie komunikacji, że była komunikacja między oskarżonym a pokrzywdzonym w okresie, który wskazany jako czyn. SMS-owej, telefonicznej, mailowej, przez portale społecznościowe. Nie mamy najmniejszego śladu, żeby ktoś do kogoś pisał. Pomijając, że my nie mamy treści tego, co było pisane. Ale nie mamy śladu, żeby w ogóle taka komunikacja miała miejsce.
Po pozostałych filmach, o których Dominik wspominał w czasie trzeciego przesłuchania, też nie ma śladu. Sąd, opierając się wyłącznie na słowach chłopaka, uznał jednak, że filmy istniały.
Nie wiadomo, czy został skazany za namawianie nakręcenia filmu jednego, czy filmów kilku, czy filmu jednego, który był nawet kilkukrotnie przesłany. To jest pierwsza konsekwencja. Natomiast druga konsekwencja jest taka, że my nie mamy jak się bronić. Do chwili obecnej my nie wiemy, czy przedmiotem trzeba miał być jeden film, trzy filmy, czy więcej filmów. My do chwili obecnej nie wiemy, czy te filmy powstały w ogóle.
Nie wiadomo również, kiedy miały zostać nagrane pozostałe filmy. W przypadku pierwszego, jedynego zabezpieczonego przez prokuraturę, sąd uznał, że został nagrany w lipcu. Namawianie do nagrania go, co jest przestępstwem, miało być w okresie letnim. Obrońca Rotnickiego tłumaczy, że ustalenie czasu popełnienia przestępstwa jest kluczowe w postępowaniu karnym.
Ono jest bezwzględnie kluczowe. Ono musi być ustalony ten czas z różnych względów, no ponieważ oskarżony musi być skazany za konkretny czyn, a ten czyn następuje w jakimś czasie. Oczywiście ten czas raz jest ustalony bardziej szeroko, raz jest ustalony bardziej konkretnie. Natomiast w tej sytuacji ja uważam, że ten czas nie został w ogóle ustalony, ponieważ wskazanie takiego pojęcia jak okres letni, który nie tylko, że jest nieścisły sam w sobie, ale który w perspektywie innych faktów, które miały w sprawie miejsce, nie pozwala tego czynu w żaden sposób umiejscowić. Nie pozwala wskazać, kiedy miał oskarżony działać.
Wątpliwości co do wiarygodności zeznań nastolatka pojawiły się również w momencie, w którym opisywał, na jakim telefonie zarejestrował nagranie. Ja te filmy nagrywałem tym Samsungiem. Wiem, że ten telefon, na którym jest film, to jest Nokia, ale nie pamiętam, czy pozostałe są na Samsungu. Tego Samsunga wzięła policja. Zeznawał na drugim przesłuchaniu. Kontrowersje dotyczące powstania, jak i lokalizacji nagrania obrońca oskarżonego próbował wielokrotnie sygnalizować wymiarowi sprawiedliwości.
Nikt tego nie bada, nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie sprawdza w najmniejszym zakresie. W jaki sposób film, zdaniem pokrzywdzonego, nagrany telefonem Samsung, znalazł się na telefonie Nokia? Czy aby nie był ściągnięty z serwisu Dropbox, co nie jest wykluczone? I my to ocenialiśmy oczywiście, my to wskazywaliśmy sądowi, tak, w tych mowach końcowych na tą okoliczność i podnosiliśmy to w apelacji, i podnosiliśmy to w kasacji, i podnosiliśmy to we wniosku o kasację jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Prokuratora Generalnego kierowanej. To okoliczność podnosiliśmy wyraźnie i wprost, nikt nie był zainteresowany wyjaśnianiem tej okoliczności.
Oskarżony o czyny pedofilskie Mikołaj Rotnicki został przebadany przez biegłych sądowych. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynikało, że prawidłowo postrzega normy społeczno-prawne i potrafi się do nich dostosować. Równie korzystna była opinia sądowo-seksuologiczna. Nie stwierdzono symptomów dewiacji seksualnej, w tym pedofilii. Beata, przyjaciółka Rotnickiego.
Nie zauważyłam też przez tyle lat jakichś takich dziwnych gestów, dziwnych zachowań w stosunku do młodych ludzi, Absolutnie, to zawsze było po partnersku, bardzo jednak z dystansem, jednak z zachowaniem po prostu twarzy osoby dorosłej. Nigdy nie zauważyłam, żeby jakoś inaczej się zachowywał, czy do moich dzieci, czy do znajomych. To była naprawdę forma pomocy, ale bez żadnych podtekstów.
Żaden z przesłuchiwanych kolegów Damiana nie skarżył się na podejrzane zachowanie Rotnickiego. Wszyscy współpracowali z nim na tych samych zasadach. Również otrzymywali sprzęt, odzież i pieniądze jako wsparcie w karierze sportowej. Nigdy nie otrzymali od Rotnickiego propozycji nagrania filmu, w którym występowaliby nago. Oprócz zeznań świadków, dotarliśmy również do wielu pozytywnych opinii na temat Rotnickiego jako sponsora młodych sportowców. Część z nich została włączona do akt. Badaniu poddany został także Dominik. Biegła stwierdziła, że miał relatywnie niską możliwość dokonania oceny motywacji działania innych osób. Ponadto był podatny na sugestie. Łatwo mógł stać się obiektem manipulacji. Sąd uznał, że ta opinia świadczy przeciwko Rotnickiemu. Jego zdaniem mężczyzna wykorzystał słabość chłopca i nakłonił go do nagrania filmu pornograficznego. Chłopak miał zostać zmanipulowany przez Rotnickiego pieniędzmi. Za 3 filmy pornograficzne, bo tak w pierwszym procesie uznał Sąd Rejonowy w Toruniu, mężczyzna miał zapłacić łącznie 400 zł. 200 zł za pierwszy, po 100 zł za kolejne. Chłopak miał wypłacać pieniądze blikiem z bankomatu. Mecenas Zapadka odpiera te zarzuty.
Ja przedłożyliśmy wyciągi z rachunków bankowych, które wykluczają, albo że on dostał takie wynagrodzenie.
W ponownym procesie Sąd Rejonowy w Toruniu wycofał się już z tych twierdzeń. W uzasadnieniu wyroku skazującego ograniczył się do mało precyzyjnych ustaleń. Informacja pozyskana z banku potwierdziła wykonanie transakcji za pomocą blik w kwotach przybliżonych do tych, które podawał pokrzywdzony. Czytamy w uzasadnieniu wyroku. Przypomnijmy, że Dominik, podobnie jak jego koledzy, otrzymywali wsparcie finansowe od Rotnickiego w celach sportowych. Podczas procesu obrońca Rotnickiego starał się przekonać sąd, że mężczyzna nie byłby w stanie obejrzeć filmu pornograficznego, który miał otrzymać od Dominika. Sam Rotnicki w śledztwie wyjaśniał, że widzi jedynie kontury i to w zależności od odległości. Nie był w stanie przeczytać tekstu bez pomocy silnej lupy czy udźwiękowionego sprzętu elektronicznego. Możliwość widzenia określił na 5%. Biegła potwierdziła chorobę mężczyzny. Obsługa komputera jest możliwa przy zastosowaniu programów dla osób słabowidzących. Zmiany w narządzie wzroku są poważne. Znacznie upośledzają widzenie. Nie dają możliwości wyraźnego widzenia. Oceniła biegła. Nie potrafiła jednak potwierdzić, czy Rotnicki był w stanie dojrzeć, co jest na nagraniu. Dlatego sąd uznał, że ta opinia nie wyklucza tego, że mężczyzna mógł popełnić przestępstwo. Dalej tego wątku sąd już nie badał. Mikołaj Rotnicki od października 2023 roku przebywa w więzieniu. Pozostało mu jeszcze ponad pół roku do odbycia kary. Konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Walczył o uniewinnienie w Sądzie Najwyższym. Bezskutecznie. Starał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Również bezskutecznie. Sprawa Rotnickiego ciągnęła się w sądach przez 7 lat. Dwukrotnie rozpatrywały ją dwuinstancyjne sądy. Mimo że po uchyleniu pierwszego wyroku sąd odwoławczy nakazał wyjaśnienie wielu wątpliwości, których nie rozstrzygnął Sąd Rejonowy w Toruniu, wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. W jaki sposób film pornograficzny z udziałem nieletniego miał trafić do Rotnickiego? Ile było nagranych i przesłanych filmów? Kiedy? Mecenas Waldemar Zapadka, który zanim został adwokatem przez kilkanaście lat orzekał jako sędzia w sprawach karnych, nie przypomina sobie podobnej sprawy w całej swojej zawodowej karierze.
To jest proste pytanie. Czy był jeden film, czy były trzy filmy? Przyznam się szczerze, że chyba nie miałem takiej sprawy, gdzie tak wielu rzeczy sądy by nie ustaliły w wyroku skazującym, bo oczywiście tak się zdarza, ale to w wyroku uniewinniających. To oczywiście tak, kiedy sąd nie ma dowodów, to uniewinnia. Natomiast, żeby tak dalece nie ustalić tych okoliczności, chyba się nie spotkałem z taką sprawą.
Pozbawienie wolności to nie jedyna kara dla Mikołaja Rotnickiego. Po wyjściu z zakładu karnego przez 5 lat nie będzie mógł przebywać w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej bez obecności ich dorosłych opiekunów. Po prawomocnym skazaniu Mikołaja Rotnickiego, pełnoletni już Dominik wytoczył mu sprawę cywilną. Żąda od niego finansowego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Mam nadzieję, że gdzieś to się skończy dobrze, bo...
A co to znaczy, że się skończy dobrze? Co to dla pani znaczy?
Że za swojego życia jeszcze go zobaczy na wolności.
Imiona nieletnich osób występujących w reportażu zostały zmienione.
Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
Mikołaj Rotnicki wciąż przebywa w zakładzie karnym. Wolność odzyska w październiku tego roku. Ostatnią nadzieją na wcześniejsze opuszczenie więzienia jest zgoda sądu na dozór elektroniczny. Wówczas mężczyzna mógłby kontynuować odbywanie kary pozbawienia wolności we własnym domu. Mikołaj Rotnicki zapowiedział również walkę o dobre imię po wyjściu z więzienia. Ja się nazywam Mateusz Kapera, to był materiał dowodowy, podcast kryminalny Radia Z. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.
We'll be right back.
thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head.
Wieczorem z sieci Entities.
Entities to set naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego odcep K12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12.
Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Suplement diety Entities od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entities.pl.
Po reklamie.
Radio Z. Muzyka numer jeden.
Ciebie nigdy więcej. Krwawi moje serce.
byś tylko chciał. Mogłeś wszystko mieć na palcach, skinienie. Cierpliwość moja skończyła się.
Sam, późno już. Za oknem księżyc świeci sam. Dobrze mu tak, jest nas dwóch. Znów próbuję cofnąć czas. Boję się, że nie zmienię nic. I godzinami patrzę, jak obok mnie niespokojnie śpisz. Powietrze ma chemiczny smak. Leczę strach oddechem z twoich ust. Zaciągam się kolejny raz i trzymam tak w płucach zapach twój. I boję się każdego dnia, że pęknie nam pod nogami lód. I co po drodze czeka nas, nie chcę myśleć już. Nieważne co nadchodzi, chcesz tego czy nie. Zamykam oczy, la la la, i czekam na twój ruch. A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać nie będziemy już. Nie powiem, jak mi ciebie brak, bo nie ma takich słów. Nieważne co nadchodzi, chcesz tego czy nie. Nie zawsze będzie tak. Nieważne co nadchodzi, chcesz tego czy nie, nie zawsze będzie tak.
i coraz częściej. Czuję w sobie jakby więcej. Nikt nie zna tak jak ty. Szczególnie mi jest dzisiaj z tobą, bo przeszywa mnie dreszcz, gdy jesteś obok. Jak mgła unosisz się lekko.
You're fading away, but I still got affection that I get to my daddy.
Sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. Tam przestałem ufać Bogu, siedzieliśmy tam bez celu całą noc, dzień 2-4 jak na dołku. Bez powodów i dowodów za to, że mam łeb na zero, tyle samo mam w portfelu na osiedlu bez tarasów i ogrodów. Lecz już wtedy czekaliśmy na coś więcej niż autobus. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name jest jak Pepsi. Choć nie jestem wciąż rentierem jak Gatsby. Rzucam towar w teren jakbym był Mayerem Lenskim. I to stało się popkulturowym dziełem jak Banksy. I to nie sen, ona ma czarny Louboutin. I jest sztuką jakby malował ją Gauguin. Jemy śniadanie jakby gotował nam Bourdain. Bo to jest życie, o którym każdy kłamie na Instagramie. Złamiemy łóżko nim złamiemy sobie serce. A ona leży teraz na stole jak oferta. I wszystko mi mówi, że moglibyśmy dziś mieć wszystko. Lecz obudziłem się z myślą, że nam znowu coś nie wyszło.
A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fal. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare. Śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję to też wcale nie jest błąd. I nie jest żalem. I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko żebyś była ze mną na stałe.
Ej. I nie ma cię, ale jest bad girl jak Riri. Szybka jak Rari, robi co mówię jak Siri. Wąska w talii, ciało jak butelka coli. A ja kupuję działkę, jakbyśmy grali w Monopoly. Piję kawkę, ona whisky sour. Na niebie golden hour. Zawijam ją jak maki w nori. I ciemne okulary zasłaniają oczy. Jakby chciała ukryć to, co zrobiliśmy w nocy. Ona tańczy, a patrzy, jakbym siedział w jury. Potem daje jej wysokie noty. A szczegóły są pikantne, coś jak piri piri. Motel, hotel, tylne siedzenie Toyoty. Myślę o tym, żeby będąc starym umrzeć młodo. Wiele razy zaczynałem coś na nowo. I nie skończyć jak miliony w pustej willi. Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy.
A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fal. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare.
Piąta.
Tak jest, ja się nazywam Darek Klimczak i zapraszam na wiadomości Radia Z. Od 1 maja Ministerstwo Zdrowia za darmo będzie badać Polaków. Wszyscy chętni przejdą kompleksowy bilans zdrowia, dostaną też szybkie skierowania do specjalistów i indywidualny plan leczenia. Wszystko po to, żeby jak najszybciej wykrywać niebezpieczne choroby. Wcześniej chcemy jednak edukować pacjentów, mówi Radio Z wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
Oczywiście taki bardzo szeroki wachlarz badań profilaktycznych, też dla dużej grupy społeczeństwa. Wykrywanie wszelkich nieprawidłowości tak szybko jak się da, tak żeby były one w pełni wyleczalne, jest super ważne, bo tak naprawdę to tylko od nas zależy, czy będziemy żyć długo i czy będziemy żyć długo w dobrym zdrowiu.
Program Moje Zdrowie zastąpi dotychczasową profilaktykę 40+. Z badań będą mogli jednak korzystać także 20-latkowie oraz starsi pacjenci, czyli w sumie około 30 milionów osób. Żeby skorzystać z badań, trzeba wypełnić kwestionariusz już na internetowym koncie pacjenta albo w gabinecie lekarskim. Pierwsze bociany czarne pojawiły się już w lasach województwa łódzkiego, a razem z nimi wystartowała internetowa transmisja prosto z jednego z gniazd. To projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Co roku tysiące internautów śledzą ptasiego Big Brothera. W przeciwieństwie do bociana białego, bocian czarny jest gatunkiem skrytym, płochliwym i unikającym kontaktu z człowiekiem. Dlatego taka transmisja to świetna okazja, by podejrzeć zwyczajnie tych ptaków, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
Oglądamy bociany czarne. Dzięki temu możemy obserwować, co się dzieje w gnieździe. Ludzie piszą do nas, dzwonią. Wiemy, że wiele z nich nie może iść na spacer do lasu, na przykład osoby niepełnosprawne, i to jest takie właśnie ich okienko na las, na przyrodę, na to, co się tam dzieje. Ale też mamy informacje od różnych fundacji i organizacji, gdzie ten projekt jest częścią rehabilitacji. Ludzie oglądają go.
Co ciekawe, chociaż zwykle pierwsze do gniazd wracają samce, to w tym roku pierwsza przyleciała samica, Fermina. Samiec Florentino też już jednak dotarł. Transmisję z gniazda czarnych bocianów można oglądać na